Wiadomość w Radiu Maryja, zapraszamy. Premier Beata Szydło została potłuczona, a jeden z funkcjonariuszy BOR-u ranny w wypadku z udziałem kolumny rządowej. Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem w Oświęcimiu. Samochód marki Fiat Seicento wykonał skręt i uderzył w jeden z pojazdów rządowych, w którym przebywała premier. Szefowa rządu została odwieziona do jednego z małopolskich szpitali na rutynowe badania. Powołanie Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji nieruchomości w Warszawie zakłada ustawa uchwalona przez Sejm. W skład komisji ma wejść powoływany przez premiera przewodniczący oraz 8 członków. Komisja będzie mogła m.in. uchylić decyzję reprywatyzacyjną. Za ustawą głosowało 252 posłów, przeciw było 144, wstrzymało się od głosu 25 posłów. Przed głosowaniem poseł Kornelia Wróblewska z Nowoczesnej mówiła, że Komisja Weryfikacyjna to organ niekonstytucyjny i nieudolnie skonstruowany. Poseł PO Robert Kropiwnicki stwierdził, że ustawa jest dużym wyłomem w systemie prawnym. Zarzuty odpierał wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.
Wysoki Sejmie, jak ja słucham tych wszystkich zarzutów, które padają ze strony opozycji, nie mogę odnieść innego wrażenia jak to, że prawdziwą państwa intencją jest torpedowanie wzmocnienia polskiego państwa. Polskiego państwa, które krzyczy, że nie chce być już bezbronne. Chcę powiedzieć, Wysoki Sejmie, że bardzo często w przypadku reprywatyzacji używa się takiego sformułowania, że to jest najlepszy przykład, że polskie państwo było teoretyczne. I chcę państwu powiedzieć, że to jest nieprawda. Jest dużo gorzej. W tej sprawie polskie państwo zostało upokorzone. Upokorzone. Polskie państwo w tej sprawie jest na kolanach. I Wysoki Sejmie, naszym zadaniem jest to, aby państwo podnieść z kolan w tym zakresie.
Projekt ustawy powołujący komisję weryfikacyjną przygotowano w Ministerstwie Sprawiedliwości. Fundusz wsparcia kredytobiorców należy zwiększyć o 3-4 razy, powiedział wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Na konferencji mówił na temat pomocy dla tzw. frankowiczów. Wicepremier podkreślił, że w Sejmie znajduje się prezydencki projekt ustawy antyspreadowej, która ma spowodować zwrot części środków dla frankowiczów. Dodał, że prace nad egzekwowaniem klauzul abuzywnych oraz dodatkowymi wymogami kapitałowymi na portfele we frankach prowadzi Komisja Nadzoru Finansowego. Wicepremier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że konieczne są też ułatwienia w korzystaniu z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.
Fundusz Wsparcia Kredytobiorców w trudnej sytuacji. On już istnieje, tylko jego kryteria były na tyle ostre, że korzystanie z tego funduszu było w niewielkim stopniu wykorzystywane. Nasza propozycja jest, żeby nie tylko ten fundusz zwiększyć, ale też, żeby korzystanie z tego funduszu było faktycznie dostępne dla tych wszystkich, którzy są po prostu w kłopocie, mają trudność w spłacie rat. Banki powinny zapłacić więcej, może 3-4 razy więcej do tego funduszu.
Fundusz Wsparcia Kredytobiorców o wartości 600 milionów złotych utworzono ze składek banków mających w swoich portfelach kredyty hipoteczne. Powstał on na podstawie ustawy z października 2015 roku o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. W Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni przedstawiono strategiczną koncepcję bezpieczeństwa morskiego. Przygotowany pod patronatem BBN dokument jest podzielony na 4 rozdziały dotyczące środowiska morskiego, sił morskich Rzeczypospolitej, kierunków i rekomendacji na rzecz ich rozwoju. Jego autorzy postulują m.in. budowę marynarki wojennej średniej wielkości, opartej na fregatach wielozadaniowych i w sposób ograniczony zdolnej do działań o zasięgu globalnym. Szef BBN Paweł Soloch w rozmowie z Radiem Maryja podkreślił, że celem koncepcji jest zainspirowanie różnych środowisk do stworzenia strategii bezpieczeństwa morskiego.
Celem ostatecznym jest doprowadzenie do stworzenia strategii bezpieczeństwa morskiego, którą by szły konkretne decyzje i związane z tym środki. Stąd idea tego dokumentu i wsparcie, które udzielił tej inicjatywie pan prezydent, jest taka, żeby zainspirować dyskusję. Wymiar bezpieczeństwa morskiego to jest przecież nie tylko kwestia bezpośrednich inwestycji, ale również kwestia całej polityki z tym związanej, która obejmuje zarówno bezpieczeństwo bezpośrednie terytorium Polski w rejonie Morza Bałtyckiego, jak i ten wymiar globalny wynikający z naszego uczestnictwa w Sojuszu Atlantyckim, z bycia członkiem Unii Europejskiej, jak i również te czysto takie już bezpośrednio kwestie związane z kierunkami działań.
Strategiczną koncepcję przygotował pracujący od roku zespół kierowany przez wiceszefa BBN. W zespole znaleźli się też eksperci Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Akademii Marynarki Wojennej i Rady Budowy Okrętów. Dokument został zaprezentowany w przypadającą w piątek 97. rocznicę zaślubin Polski z morzem. To są próby kwestionowania demokratycznego porządku prawnego, powiedział poseł Stanisław Piotrowicz. Skomentował w ten sposób pytanie prawne, jakie warszawski sąd apelacyjny zadał Sądowi Najwyższemu. Dotyczy ono umocowania sędzi Julii Przyłębskiej jako prezesa Trybunału Konstytucyjnego oraz problemu, czy kwestia ta może być przedmiotem oceny sądu. Warszawski sąd skierował pytanie na wniosek byłego prezesa Trybunału profesora Andrzeja Rzeplińskiego. Poseł PiSu Stanisław Piotrowicz, szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, podkreśla, że decyzja dotycząca powołania prezesa Trybunału leży w gestii prezydenta.
To jest pozostawione do decyzji prezydenta. Prezydent taką decyzję podjął, powierzył obowiązki, mianował prezesem Trybunału Konstytucyjnego panią sędzię Julię Przyłębską. Na tym proces nominacyjny się zakończył. Profesor Rzepliński, jak widać, wymachuje konstytucją, natomiast tej konstytucji nie przestrzega.
Profesor Andrzej Rzepliński funkcję prezesa Trybunału Konstytucyjnego pełnił w latach 2010-2016. W styczniu portal W Polityce ujawnił dane z audytu, który ukazał szereg nieprawidłowości, do których dochodziło, gdy kierował on Trybunałem. Chodziło m.in. o wątpliwości przy wydawaniu publicznych pieniędzy czy kwestie zatrudniania osób protegowanych bez ogłaszania konkursu. W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu rozpoczęły się warsztaty dziennikarskie dla młodzieży z cyklu Nowe Widnokręgi – Zrozumieć Media. Do niedzieli uczniowie szkół średnich będą mieli okazję zapoznać się m.in. z tajnikami pracy dziennikarzy, montażystów czy operatorów kamer telewizyjnych. Nie zabraknie też zajęć politologicznych, informatycznych, tanecznych i aktorskich. W piątek młodzi spotkali się z ministrem Witoldem Bańką. Szef resortu sportu i turystyki wskazywał, że te dwie dziedziny mogą być katalizatorem dobrych emocji.
I faktycznie łączą i są w stanie stworzyć taką wspólnotę narodową wokół sukcesów, ale też ten nasz sport wymaga sporej ilości zmian. Niestety na przestrzeni ostatnich lat trochę był zostawiony sobie sam w zakresie zarówno szkoleniowym, ale także w kwestiach finansowych, legislacyjnych i tutaj musieliśmy podjąć ogromną ilość pracy, tak aby te sukcesy sportowe mogły przyjść, ale aby także stworzyć fundament pod kolejne sukcesy sportowe.
Uczestnicy warsztatów mieli też okazję porozmawiać z twórcami filmu Zerwany kłos. W sobotę młodzi spotkają się m.in. z ojcem doktorem Tadeuszem Rydzykiem, dyrektorem Radia Maryja. Wezmą też udział w wykładzie dotyczącym pedagogiki mass mediów. Równolegle z warsztatami poświęconymi mediom trwają warsztaty muzyczne. Prowadzą je członkowie zespołu Lumen. Mija 77. rocznica rozpoczęcia pierwszej masowej deportacji obywateli polskich w głąb Związku Sowieckiego. Według NKWD do północnych obwodów Rosji i na zachodnią Syberię deportowano około 140 tysięcy osób. Dla wielu z nich równało się to z wyrokiem śmierci. Wywózka objęła chłopców, mieszkańców małych miasteczek, rodziny osadników, wojskowych oraz pracowników służby leśnej. Deportacja odbyła się w straszliwych warunkach, w temperaturze nawet do minus 40 stopni. Jej celem była eksterminacja elit oraz ogółu świadomej narodowo-polskiej ludności, przypomina profesor Mieczysław Ryba, historyk, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Ta rewolucyjna wizja skomunizowanego, sowietyzowanego społeczeństwa miała być realizowana bezwzględnie i tutaj ideologia komunistyczna absolutnie nie liczyła się z tym, co zwiemy prawami człowieka, prawami naturalnymi. W związku z czym rozproszenie, czy też wywiezienie, zniszczenie tej ludności polskiej, tych polskich elit było jak gdyby celem. I te kresy już wówczas były po prostu metodycznie niszczone. Później przyjdzie jeszcze czas na politykę niemiecką eksterminacyjną, na politykę eksterminacyjną nacjonalistów ukraińskich. To jest początek końca polskich kresów.
Według archiwalnych danych w sumie w czterech deportacjach zesłano około od 330 do 340 tysięcy osób. Amerykański gigant aborcyjny Planned Parenthood narzuca swoim ośrodkom miesięczne normy zabijania dzieci, poinformował nasz dziennik. Za realizację lub przekroczenie założeń personelowi danego centrum przyznawane są premie. Natomiast pracownicy ośrodków, które nie wypracują normy, poddawani są reedukacji. Istnienie narzuconych kwot aborcyjnych potwierdzają nagrania grupy Live Action ze Stanów Zjednoczonych i byli menedżerowie organizacji. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, bioetyk, zwraca uwagę, że mamy do czynienia z ogromnym przemysłem wymierzonym przeciwko życiu.
Ten system nagradzania reedukacji, który wymusza normy produkcyjne w takim krwawym cudzysłowie, rzecz ujmując, pokazuje, że mamy tu do czynienia z potężnym przemysłem wymierzonym przeciw życiu, który dlatego też między innymi jest tak trudny do zwalczenia. Tutaj nie ma mowy o zagrożeniu życia, o realnym złu czy zagrożeniu dla życia matki. Tutaj mamy do czynienia po prostu z brutalnym przemysłem, który stosując różne kampanie reklamowe generuje swój rozwój i swoje koszty. Na tym tle trzeba też dostrzec rolę obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, który rozpoczął walkę o życie. Będzie to walka niezwykle trudna, ale być może stanie ona się precedensem dla innych przywódców państw.
Personel Planned Parenthood w ramach doskonalenia zawodowego nie zajmuje się medycyną, ale tym, jak skutecznie zachęcić kobiety do tak zwanej aborcji. Wcześniej media informowały, że organizacja ta nielegalnie sprzedaje także organy dzieci zamordowanych na późnym etapie ciąży. Amerykański Kongres pracuje obecnie nad ustawą blokującą finansowanie organizacji aborcyjnych. Tą inicjatywę popiera m.in. prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.